Dziecięca Lwowska Fala to audycja, przypomnę, z 2019 roku mojego autorstwa. I jak już wspominałam wcześniej, minęło 5 lat, warto więc było powrócić do tej opowieści, ale przede wszystkim porozmawiać, co się zmieniło przez ten czas. No przede wszystkim, jak już wspominałam, wybuchła pełnoskalowa wojna i ona naprawdę wiele zmieniła. Rozmawiam dziś z Teresą Pakosz, która jest prezesem Polskiego Radia Lwów. Uczy również w szkole, której patronką jest Maria Konopnicka. Tereso, jak ta wojna wpłynęła na życie młodych ludzi?
Dzieci są bardzo wrażliwe. I na przykład jest taki chłopczyk w klasie szóstej, którego ojciec walczy, i usiłowałam go o coś pytać, w sensie materiału, jakiegoś tematu, i on mówi, ja nic nie robiłem, ponieważ z tatą chodziłem na spacer. Ja mówię, no to pięknie, ja rozumiem, że twój tato przyjechał na urlop, no ale to nie znaczy, że nie masz się uczyć, po prostu zrób to na następny raz dobrze. Dziecko bardzo staranne jest. Wiem, że była taka akcja w szkole, żeby zebrać dla tego taty na tablet. On był strasznie szczęśliwy, że tato przyjechał, że on może z nim gdzieś pójść, że on z tym tatą w tym mundurze spaceruje sobie po Lwowie, gdzieś chodzi tam, gdzie oni sobie tam uważają. No i teraz tato niestety znowu pojechał walczyć. Są też ludzie, którzy już nie wrócili. Niedawno właśnie ojciec chłopczyka z klasy drugiej odszedł do lepszego świata w trakcie walki. I też właśnie nauczycielka chodziła na pogrzeb, właśnie był jubileusz szkoły. Każdego ranka o godzinie 9 jest taki apel, chwila milczenia, żeby uczcić pamięć poległych bohaterów. I nawet kiedy nauczyciel zapomnie, no zdarza się różnie, to dzieci przypominają, jak to 9 godzina, my musimy mieć tą chwilę milczenia. I jak patrzę na twarze tych dzieci, to one są śmiertelnie poważne. Mają spuszczone głowy i nikt się nie kręci, nikt w ogóle nie usiłuje się poruszyć. Oni to traktują bardzo poważnie i raz mi właśnie przypomnieli, jak to godzina 9, pani zapomniała. Ja mówię, no faktycznie, zaraz to zrobimy i nadrobimy. Czasem daję wypracowania na różne tematy i raz było takie wypracowanie, co bym powiedział, gdybyśmy już odnieśli zwycięstwo. To niektóre dzieci nie pojęły, jakie zwycięstwo, nad kim i kiedy. I jeden chłopczyk napisał po II wojnie światowej. Ja mówię, no pięknie to jest napisane. Tak mi tato pomagał. Tato, który też nie jest akurat we Lwowie, bo chyba jest w Polsce, tam pracuje. Ale oni nie mogli zrozumieć. A mówię, a co, wojna się skończyła? Ja mówię, dzieci, nie skończyła się, ale na pewno kiedyś się skończy. I na pewno to będzie największym zwycięstwem bez względu na wynik. Jak się skończy, bez względu na to, czy Ukraina straci, nie straci, ale koniec wojny to zawsze będzie święto. Tak jak było w II wojnie światowej, bez względu na to, że Polska straciła swoje granice, ale to był koniec. Koniec śmierci, zabijania, chociaż opowiadałam im, jaki był efekt dla Polski tej II wojny światowej. I dzieci napisały także, dzisiaj zwyciężamy, dzisiaj mamy święto, dzisiaj bardzo honorujemy naszych żołnierzy. To było główną treścią. To miało być krótkie esse po prostu na ten temat. Ponadto bardzo często w starszych klasach dzieci idą raz w tygodniu na taki przedmiot obrona ojczyzny, tak to się nazywa. Co prawda bardzo dziwne, że to teraz się zaczęło, bo myśmy mieli w swoim pokoleniu, a ja skończyłam szkołę w 76 roku, maturę zdawałam, to myśmy mieli w dwóch starszych klasach taki przedmiot, tak się nazywało jakoś, obrona cywilna się nazywało, uczono nas strzelania z kałasznikowa, no i tam poza tym różnych takich ideowych rzeczy, ale to były umiejętności praktyczne. No i teraz ci starsi chłopcy właśnie przeważnie idą na taką obronę, mają również konieczne wizyty w tak zwanym wojenkomacie, czyli na komisariacie wojskowym, to jest jakby wpisane w to wszystko. I kiedy prowadzam paralele, bo prowadzę też historię Polski między sytuacją obecną a sytuacją dawną, zawsze mówię, że słuchajcie, Ukraina jeszcze nie jest w najgorszej sytuacji, bo Polska miała o wiele gorszą ze względu na dwóch wrogów, ze względu na to, że nie było jej na mapie, a Ukraina ciągle walczy. No i dzieci jakoś to rozumieją, jakoś to potrafią sobie ustawić. Natomiast nie wiadomo, jak by się zachowały, na przykład gdyby, powiedzmy, trzeba było dokonać jakiegoś wyboru, w sensie wesoła zabawa albo brak tej zabawy. Dzieci pragną normalnego życia. W ogóle wszyscy ludzie pragną normalnego życia. I początkowo to nawet nie uchodziło. To było w złym tonie, jeżeli ktoś tam wyprawiał jakieś huczne urodziny, wesele czy coś w tym rodzaju. I teraz jeżeli nawet ktoś ma jakąś uroczystość, to raczej się z tym kryje. Albo nie robi tego tak hucznie, bo to jakby nie uchodzi. Jesteśmy w takim stanie, że praktycznie początkowo wszystko było skierowane w stronę frontu. Pomoc humanitarna dla ludzi, bo to było najważniejsze w pierwszych momentach wojny. Później zbierało się na różne rzeczy i teraz też zresztą zbierają, a to na drony, a to na jakieś potrzeby frontu. Zresztą w szkołach zbierają dzieci. W jaki sposób? Robią takie jarmarki dobroczynne. Sprzedają ciasta, sprzedają jakieś wyroby ręczne, jakieś haftowane rzeczy. No i ludzie to bardzo chętnie kupują. I naprawdę jak na taką jedną szkołę, tam powiedzmy, to może być dziesiątki tysięcy hrywien. To jest bardzo dużo, bo to dzieciaki właśnie swoimi siłami. Bo co we francuskiej szkole, co w 24 szkole, która jest szkołą z polskim językiem wykładowym, takie rzeczy się odbywają. Albo w połączeniu z innymi szkołami. Jednym słowem, ludzie starają się jak mogą, ale możliwości już są coraz bardziej ograniczone, ponieważ jednak wojna zubaża tą kasę i w ogóle zmienia potrzeby, zmienia styl życia ludzkiego, a patrzą w stronę naszego państwa, które jak gdyby nie miało wojny. Tak się władze zachowują, jak gdyby tej wojny nie było i wydają na jakieś głupie rzeczy, powiedzmy tam, na chodniki, na jakieś baseny, na jakieś trawniki, na jakieś, jednym słowem, niesamowite rzeczy, które w czasie wojny nie powinny być brane pod uwagę, bo wszystko powinno być skierowane na obronę. I bardzo często ci żołnierze umieszczają takie posty w mediach społecznościowych, że potrzebują konkretnie jakieś rzeczy, albo dronu, albo samochodu, albo po prostu leków podstawowych i też ludzie na to dają, więc wszystkim nasuwa się pytanie, a gdzie jest państwo? I tutaj ogromny, ogromny znak zapytania. Dlatego troszeczkę jakby mniej, prawda, tych darczyńców się robi. Potrzeby na froncie rosną, ponieważ coraz mniej jest tam ludzi i coraz mniej sprzętu, bo ten sprzęt siłą rzeczy jest niszczony przez Rosjan w takim czy innym wymiarze. No a władze jak gdyby tego problemu nie zauważają i myślę, że więcej jest propagandy niż prawdy, jak to zwykle bywa w każdym kraju na pewno, nie tylko na Ukrainie, że wszystko jest dobrze, my prawie już zwyciężamy, tylko tego prawie nikt nie zauważa, no bo wiadomo, że Rosjanie się posuwają i posuwają za każdym razem i to jest jak gdyby temat, powiedziałabym, tabu, pół tabu może, dlatego że nie można powiedzieć tak, że ponosi się klęskę na froncie, a mówi się o sukcesach, a niestety sukcesów brak. Kiedy prowadzimy audycję, to zawsze się zastanawiamy, od czego by tu zacząć dobrego, co jest pozytywnego i coraz mniej takich dobrych wiadomości, więc staramy się mówić o kulturze, bo tego akurat mamy pod dostatkiem. Staramy się mówić o czymś takim, co by tym ludziom sprawiło radość. Powiedzmy jakaś impreza we Lwowie, jakiś koncert dobroczynny, albo jakiś bieg, jakaś impreza sportowa. Chwała Bogu i nasze miasto i inne miasta żyją. Początkowo nie wiadomo było, jak się zachować. Czy warto robić takie koncerty, czy warto robić jakieś wydarzenia, czy w ogóle tylko mówić o wojnie, ale życie wykazało, że człowiek nie może tym tylko żyć, bo początkowo były takie programy telewizyjne, gdzie była tylko muzyka i fakty. Fakty z frontu. Ale to nie zdało egzaminu, ponieważ człowiek potrzebuje jeszcze czegoś innego do pełnego życia. I też postawiliśmy na kulturę w wielkim wymiarze, ponieważ to jakby po pierwsze odciąga od smutnych myśli, po drugie nie daje możliwości zapaść się w siebie i myśleć tylko o faktach wojny, bo człowiek się składa z różnych części, prawda? On potrzebuje przede wszystkim jakiejś rozrywki, on potrzebuje normalności, nie może myśleć tylko o czymś negatywnym, czym na pewno jest wojna, bo trudno nazwać to pozytywnym, przynajmniej dla tych ludzi, którzy walczą.
Widzieliśmy tutaj, będąc we Lwowie, te wojskowe pogrzeby. One są organizowane z wielką pompą, ceremoniałem, z salwami honorowymi.
Niewątpliwie tym ludziom trzeba oddać honor i cześć. I wygląda to w taki sposób, że około mniej więcej w 8:30 codziennie, między 8:30 a 9:30 jedzie taki transport. Jeden z transportów jedzie właśnie na pole marsowe, na Łyczaków, to ja mówię tylko o Lwowie, a to są jeszcze szereg innych miejscowości przecież, gdzie są chowani ci polegli na froncie. A z drugiej strony też jedzie transport do szpitali. Wiozą rannych z tych większych miejscowości, kiedy otrzymali oni pierwszą pomoc i na taką dłuższą kurację jadą do Lwowa albo pod Lwów do Winnik. Wtedy jest zatrzymywany ruch uliczny, jest obstawa policyjna i wojskowa i te samochody zjeżdżają do szpitali i w tym samym momencie właśnie idzie właśnie taki wojskowy samochód na cmentarz, grają bardzo smutną melodię, Pływę kacza to się nazywa, to jest przeróbka takiej zakarpackiej pieśni, bardzo smutnej właśnie o poległych i to tragicznie. To jest na tyle tragicznie, że stają samochody, stają autobusy, no i ludzie stoją, kiedy ten samochód przejeżdża, niektórzy klęczą, właściwie bardzo dużo nawet klęka. I póki to nie przejedzie, ten ruch uliczny się nie odbywa. Ja myślę, że tak się odbywa nie tylko niestety we Lwowie, a w bardzo wielu miejscowościach. I wszyscy ludzie sobie zadają pytanie, ile tak naprawdę ludzi poległo. Niestety media ukrywają to. Być może media nie mają dostępu do tej wiedzy, bo to mogą wiedzieć tylko wojskowi, no i w celach propagandowych. Te cyfry są zamknięte, no ale ludzie potrafią wyliczyć, prawda, jeżeli jest tyle, a tyle Rosjan, bo podaje się cyfrę tylko ile Rosjan zabito, ile tam samolotów, czołgów i samochodów opancerzonych zostało zniszczone, no to mniej więcej proporcjonalnie można tak sobie wyliczyć i to jest tragiczna statystyka.
Ten zmieniający się nastrój, bo to już praktycznie dwa i pół roku, prawda, trwa ta wojna. Na początku chyba ten nastrój był zupełnie inny, był jednak bardziej, może z jednej strony było przestrach, przerażenie, ale z drugiej strony też i duch bojowy, prawda? A jak to się zmienia w czasie? Bo się zmienia, na pewno się zmienia.
Obróciło się o 180 stopni dokładnie. Na początku bowiem były kolejki do komisariatów wojskowych i ludziom wydawano broń. No co to było? To były jakieś karabiny, co tam było, można dostać. I później ludzi odsyłano do domów, bo powiedzieli, że my już mamy dostatecznie wojska, już nie jesteście potrzebni. Niektórzy ludzie dostali tą broń, ale nie wykorzystali jej, bo nie zostali powołani. I niektórzy nawet przyjechali z zagranicy w takim porywie, prawda, żeby tutaj bronić granic. No ale w miarę właśnie posuwania się tych procesów wojskowych ludzie zmienili swoje zdanie na ten temat, ponieważ uważają, że bardzo często takie grube i rażące błędy, które są popełniane przez władze, bądź wojskowe, bądź cywilne, bądź w ogóle naszego prezydenta, bo teraz, prawda, można wszystko na niego powiesić, być może nie wszystko, to dopiero można będzie później ocenić, bo niektóre fakty są przed nami ukryte. Ludzie doszli do wniosku, że władza siebie bardzo dobrze chroni, Dla nich istnieje specjalna policja, dla nich istnieją specjalne wojska, które mają ich chronić, ale niestety nie ma nic dla tych, co bronią granic. W tym sensie, że bardzo dużo jest rannych, pozbawionych opieki, bardzo dużo jest ludzi, którzy nigdy nie będą nie tylko wojować, a nie będą po prostu w ogóle mogli normalnie żyć, nie będą mogli normalnie pracować i o zgrozo, oni nie mają żadnego uposażenia i nie mają żadnego uposażenia ich rodziny. Ludzie to wszystko widzą i dlatego też mają inny już stosunek do tego wszystkiego. Uważają, że władza się wzbogaca, bo jest straszna korupcja. Ta korupcja jest tak porażająca, że najstarsi żyjący takiego nie pamiętają i wzbogacają się do takiego stopnia, że kupują różne majątki, różne wille, ileś tam samochodów, mają za granicą różne posiadłości. No a w jakim stopniu to może tak się rozwijać, jeżeli są takie potrzeby na froncie. Coś tu nie gra, coś tu jest nie w porządku, bo wiemy, że przecież Zachód daje pomoc, tak zwany Zachód, czyli wszystkie kraje, praktycznie większość świata, co tutaj dużo ukrywać, a efektu nie ma. Więc ludzie tak patrzą na to, że tak, to przede wszystkim władza walczy o to, żeby chronić swoje majątki, żeby jak najwięcej nakraść, bo jest taka kategoria. Dlaczego ludzie tak myślą? Ponieważ nikt nie został ukarany. Nikt właśnie z tych, co ukradł, czy to były miliony, czy miliardy, bo już nawet o milionach nikt nie mówi, tylko o miliardach. Ludzie przestali się bardzo przejmować tym, co się dzieje na froncie, o ile tam nie ma ich krewnych, powiedzmy, którym i tak pomagają. I tak ludzie pomagają wszystkim, bo są różne zbiórki. Tylko teraz bardzo są ostrożni, komu te zbiórki są przeznaczone, dla kogo jest ta pomoc i przeważnie jest to pomoc adresowa. I powiedzmy, wiedzą, że jest tam taki a taki walczący, że tam jest taka a taka brygada i jeżeli to już są znajomi, wtedy im bezpośrednio się przekazuje. Już teraz są kanały takie, albo nową pocztą, albo poprzez wojskowych, bo tam jeszcze nie tak po prostu można trafić. Wszystko jest zaminowane i pomoc można dostarczyć tylko w obecności wojskowych. Oni prowadzą to wszystko. I ludzie zaczęli wybierać, komu pomagać, że nie tam ogłoszono, powiedzmy, o, dajemy, po prostu dajemy. Nie, tak nie ma. Teraz już wiadomo na co i wiadomo, kto dostanie tę pomoc, dlatego że zbyt wiele było wypadków, że ta pomoc nie dociera.
Na zakończenie chciałabym jeszcze powrócić do kwestii dzieci, bo tegoroczna matura odbywała się też w cieniu wojny i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, to znaczy musiała być przerwana ze względu na alarm przeciwlotniczy. Taka trochę lekka dygresja, ale mam obserwację, że ludzie już się przestali w ogóle przejmować tymi alarmami lotniczymi, no ale wracając do tej matury, trzeba było ją przerwać. Te dzieci będą miały to w pamięci, aby to wszystko się dalej dobrze potoczyło i było tylko po prostu wspomnieniem.
Właściwie cały czas są te alarmy przeciwlotnicze i jeśli prowadzimy lekcje i jest taki alarm, to oczywiście schodzimy do schronu. Może to być raz dziennie, może to być dwa, może to być trzy razy dziennie. Ile razy alarm, tyle razy schodzimy. No, bo chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Z tym, że jeśli chodzi o Lwów, to jeszcze te lwowskie piwnice mogą być uznane za schron. Natomiast jeżeli są to miasta, które mają tylko takie domy postsowieckie, to praktycznie żadnych schronów nie ma. Te piwnice nie są zabezpieczone, nie mają wyjścia, to znaczy muszą być dwa wyjścia, musi być woda, musi być dostęp powietrza. To jest bardzo rzadko, jeżeli to w ogóle odpowiada jakimś wymogom. W schronie prowadzimy lekcje, w schronie piszemy i sprawdziany, i zadania kontrolne bardzo często i to jest w tej chwili normalność. I taka matura to rzeczywiście zależy, w jakim mieście się odbywało. Jeśli były alarmy, to dzieci musiały to przerywać. Są takie sytuacje, kiedy praktycznie ten alarm jest w tym samym czasie, kiedy już jest bombardowanie, kiedy już ta rakieta trafia, albo niestety artyleria, bo tak jak w Charkowie są kierowane te bomby, tak zwane kaby, kierowane awiabomby i ten alarm nie zdąży po prostu zabrzmieć. Tak? I we Lwowie tak było, kiedy trafiło w Sichów, że alarm był w tym samym czasie, kiedy właśnie trafiło i ludzie zbiegali do piwnic, ale to już było za późno, ponieważ już ta rakieta trafiła i tam okoliczne budynki ucierpiały i oczywiście ludzie również. Dlatego władze zawsze uprzedzają, że tak, chowajmy się. Ale z drugiej strony, jeżeli byśmy mieli tak cały czas być w schronach, jeżeli nie dotyczy to dzieci, to byśmy musieli pół życia tam przesiedzieć. I oczywiście nikt tego nie chce i dorośli bardzo często ignorują, za wyjątkiem tych opiekunów, którzy mają pod opieką dzieci, no to musimy po prostu do tego schronu wejść. Ponadto życie się przerywa, bo tam w sklepach nic nie można dostać, bo tak, bo jest alarm. Nie pracuje nic, czasem nie ma internetu. W tej chwili może już nie ma takich odłączeń prądu, ale jak były te odłączenia prądu i alarm, to jest od razu wszystko naraz. Więc takie odłączenia prądu były po kilka godzin, potem alarm, potem włączają. To wszystko się nakładało jeden z drugim, co po prostu jakby niweczy całe życie, niweczy cały dzień. Człowiek sobie coś zaplanował, a tu się nie da, dlatego że nie pracują urzędy, ponieważ albo wyłączyli światło, albo jest alarm. I tak sobie żyjemy właśnie. Już się ludzie przystosowali. Początkowo to było niesamowitym problemem, ale teraz już Polska dostarczyła bardzo wiele różnych urządzeń prądotwórczych. Z początku były to takie ciężkie agregaty, ogromne, ale teraz już są takie inwertery, prawda? Nawet Radio Szczecin to nam dało inwerter do radia, żebyśmy mogli w każdej chwili uruchomić nasz sprzęt. W tej chwili jakoś na razie jest cisza, ale nie wiemy, co nas czeka. Bo wszyscy mówią tak, idzie zima, Rosjanie gromią te wszystkie ciepłownie, te trasy, te wszystkie elektrownie, oni dokładnie wiedzą, gdzie to jest. Na szczęście mamy parę takich bardzo dobrych elektrowni, które są zabetonowane pod Lwowem, nie powiem gdzie. I na szczęście to nas jeszcze trzyma, że tak powiem, przy życiu, dlatego że to jeszcze zostało zaprojektowane ze sowieckich czasów, bardzo dobrze zabetonowane i pomimo tego, że tam ciągle trafia coś rosyjskiego, ale ten prąd na razie jest, zresztą to jest odbudowywane. Cały czas jest wielki akcent na to i w sumie Lwów i okręg lwowski jest zabezpieczony, o ile się to nie zmieni, nawet jeżeli by, nie daj Boże, nie było powiedzmy jakiejś elektrowni tej prądotwórczej, to są te urządzenia, które potrafią zabezpieczyć normalne funkcjonowanie, o dziwo, chociaż to jest duża infrastruktura, dużo ludności, ponieważ w ogóle zmieniło się wszystko. Lwów miał 800 tysięcy mieszkańców, a teraz pewnie ma 1 200 000. Naprawdę nikt tego nie wie, bo to takie nieoficjalne dane statystyczne. I w ogóle nam się wszystko zmieniło. Wszystko nam się zmieniło ze względu na cel życia. Cel życia to jest przeżyć. Cel życia to jest się nie dać opanować panice, trwodze, bo bardzo dużo ludzi wyjechało. Zresztą władze same namawiały do tego na początku wojny. Możecie, to wyjeżdżajcie. Niektórzy to wrócili, a niektórzy to nie mają gdzie wyjeżdżać, bo nie mają z czym wyjeżdżać, bo finansowo taki Ukrainiec przeciętny nie ma jakichś szczególnych oszczędności, żeby się zainstalować gdziekolwiek. Ten, kto nic nie ma, instaluje się tu na zachodzie Ukrainy. Przeważnie to jest albo okręg lwowski, albo to jest koło Użgorodu, koło Mukaczewa. Bardzo dużo w Karpatach kupili sobie domy, które były niezaludnione tam z różnych powodów, wsie wyludnione, ludzie pojechali do pracy i ci ludzie ze wschodu kupili sobie domy i nawet wyremontowali. Jedynym problemem jest praca. Dobrze, jeżeli to jest zdalna praca, oni sobie doskonale radzą, a tak to wyjeżdżają sezonowo i wracają do tych domów, ponieważ na wschodzie to albo jest zbyt niebezpiecznie, albo tych domów już nie ma po prostu. Nie ma do czego i nie ma dokąd wracać. A nawet z miejscowości przyfrontowych nie wszyscy wyjechali, ponieważ oni nie chcą. Dla wojskowych jest to straszny problem, dlatego że cały czas trzeba kogoś ratować, cały czas są pożary, są wybuchy, tam jest ludność, dlatego nie można prowadzić tych tak zwanych operacji wojskowych. I dlatego namawiają ludzie, żeby wyjeżdżali. Przeważnie, jeśli chodzi o dzieci, to jest nawet przymusowe, że te dzieci wywożą. Nawet jeżeli rodzice się nie zgadzają, wywożą do jakichś większych miast, powiedzmy tam Zaporoże czy Dnipro. No a starsi jak już chcą, to ich tam siłą wywozić nie będą. Ale jest to problem niesamowity, dlatego że ci ludzie potrzebują jakiejś dostawy, wody, jakiejś żywności. Już nie mówię o lekach, o jakiejś pomocy, kiedy coś się zapali i to wszystko zapewniają wojskowi.
Zawsze Lwów miał taką renomę miasta, które potrafi się śmiać, które nawet w najgorszych czasach znajdowało w sobie siłę na uśmiech, na śmiech, na zabawę.
Ja myślę, że to jest jedyną naszą obroną, to, że jeszcze potrafimy się śmiać, że jeszcze mamy ten humor pomimo wszystko. Jeżeli na przykład już nic nie ma, nie ma żadnej nadziei, to zawsze pozostaje właśnie ten duch. Tak zawsze było, myślę, jest i będzie.
Mówiła Teresa Pakosz, która jest prezesem Polskiego Radia Lwów, a jednocześnie nauczycielką polskiego i historii w szkole imienia Marii Konopnickiej.
Kłaniam się Państwu i życzę wszystkim szczecinianom i wszystkim słuchaczom, którzy w tej chwili nas słuchają, żeby zawsze był pokój, żeby było to pogodne niebo i żeby Polsce nic nie groziło.
Powróćmy jeszcze do samego Radia Lwów. Naszym kolejnym gościem jest Maria Pysz, redaktor naczelna tego radia. Zatem jaka jest obecnie sytuacja Radia Lwów?
Eter radiowy jest to jeden z wycinków funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Radiowego, a przede wszystkim Polskie Radio Lwów to zarejestrowana marka handlowa, która łączy 4 duże projekty, nie wspominając o tych mniejszych mikroprojektach, które realizujemy na co dzień. A tutaj mówiąc o 4 projektach, jest to eter radiowy, jest to kwartalnik antena radiowa, oprócz tego jest to studio młodych dziennikarzy, funkcjonujące normalnie jako szkoła w systemie ORPEK i także jest to portal radiolwow.org, na którym zamieszczamy najświeższe informacje z Lwowa, z regionu lwowskiego i stanem na początek listopada fundacje, z którymi współpracujemy, bo jeżeli miałabym wytłumaczyć, to nie możemy bezpośrednio zwracać się do rządu polskiego, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które w tym roku wspiera media polskie działające poza granicami, jak również polonijne, a możemy czynić to przez podmioty zarejestrowane na terenie kraju, czyli Rzeczypospolitej. I współpracujemy w temacie eteru z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie. I stanem na początek listopada fundacja nie ma podpisanej umowy z MSZ-em, czyli z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, na naszą działalność w bieżącym roku. Więc pytanie, dlaczego z 3 godzin na tydzień zrobiła się jedna, no to jest pytaniem retorycznym, dlatego że na więcej nas nie stać. Eter na Ukrainie, wynajem i jego obsługa niestety kosztuje. Nie otrzymujemy za to pensji, bo stać nas po prostu na eter, stać nas na portal, stać nas na kwartalnik, na codzienną działalność. Robimy to z lwowskim przytupem, lwowską werwą. A tak faktycznie przechodząc do meritum, ani złotówki w tym roku od rządu polskiego na chwilę obecną nie otrzymaliśmy. Mamy nadzieję, że jednak projekty dojdą do skutku, bo nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji, a inne media na Ukrainie też, jak i wszystkie towarzystwa działające poza granicami Polski. I tutaj pole do popisu, jak działamy, jak sobie radzimy, no ktoś lepiej, ktoś gorzej, niektóre podmioty medialne niestety zamknęły się albo też zawiesiły swoją działalność, a jeżeli mówimy o Lwowie, no to jeszcze jakoś funkcjonujemy, jeżeli mówimy o innych regionach, no to niektóre media są prowadzone na uchodźstwie, czyli z Polski, jeśli weźmiemy do uwagi na przykład Gazetę Charkowską, bądź też Polaków, którzy funkcjonowali w Dniepropetrowsku, czy też w Doniecku, obecnie przebywają w Polsce, czyli są na uchodźstwie tak faktycznie. No i tutaj, no co możemy jeszcze zrobić? Możemy dać od siebie zawsze więcej, tak rozumiemy, ależ ile można, dlatego że polskie media działające poza krajem są rodzajem nieformalnej dyplomacji, o którą państwo polskie powinno zabiegać, dlatego że jest to pozytywny wizerunek naszej ojczyzny, zawsze promowany poza krajem i nieważne, czy to jest Lwów, czy to są Stany Zjednoczone, Australia, czy też RPA. I tutaj chodzi o zabezpieczanie kosztów od stycznia. Jeżeli mówimy o tym, że działamy na zasadach NGO-sów, czyli grantów, regrantów i tak dalej, nie da się tak prowadzić działalności, a poza tym promować tym bardziej pozytywnego wizerunku Polski, dlatego że traci na tym opinia publiczna, traci na tym społeczność miejscowa i traci na tym przede wszystkim Polska, dlatego że nie jest promowana na odpowiednim poziomie, aczkolwiek profesjonalnym, ale nie tak, jakby to mogło być. A tracąc region lwowski, w którym rozwija się polski biznes, język polski, gdzie w szkołach ukraińskich jest wprowadzany język polski jako obcy, no trzeba się poważnie zastanowić nad tym tematem, dlatego że tu jest region, gdzie mogą być poważne wpływy dyplomatyczne, których stanem na dzień dzisiejszy niestety nie ma, przynajmniej Polacy i cała polska społeczność ich tutaj nie dostrzega w tym regionie. I tu myślimy o tym, że jeżeli działają media polskie na terenie Lwowa, prowadzone, wywodzące się faktycznie z mniejszości narodowej, to powinno o tym mówić się w Polsce. Jak również w Polsce powinno się mówić o tym, co tutaj się dzieje na poziomie biznesowym, dlatego że dyplomacja to też rodzaj biznesu, czyli chodzi o to, że coś za coś. I tutaj też powinno na poziomie miejscowym mówić się, to już nasza rola, wspólnie z mediami ukraińskimi o Polsce w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. I tutaj model, który musimy wypracować wspólnie z rządem polskim, taki, aby media mogły normalnie, spokojnie funkcjonować od stycznia, a nie myśleć i w końcu roku zastanawiać się, jak sobie poradzić z rachunkami za wynajem eteru, drukarni, sal konferencyjnych i tak dalej, dlatego że planując konferencję w styczniu, no to musimy ją zrobić za własny koszt, z nadzieją, że może gdzieś tam w grudniu otrzymamy dofinansowanie czy też odszkodowanie za wynajem tejże sali, a tak nie powinno być, bo to skutkuje i ma bardzo negatywne skutki w przełożeniu na działalność. Chcemy, jesteśmy gotowi promować ten pozytywny wizerunek naszego kraju, ale jednak potrzeba to robić na poziomie profesjonalnym i za wszystko trzeba płacić.
Niedawno byłaś w Warszawie na spotkaniu mediów polonijnych i tych, które są prowadzone przez Polaków w różnych stronach świata. Jak sobie radzą inni?
Identycznie. Byli dziennikarze z 80 krajów na świecie, którzy działają na rzecz polskości i każdy ma ten sam problem, czyli jeżeli mamy dziennikarzy z 80 krajów, którzy działają na rzecz polskości, to możemy mówić tylko o tym, że państwo polskie w ogóle nie jest zainteresowane promocją Polski poza jej granicami. Dlatego, że przedstawiciele z 6 kontynentów, którzy mają ten sam problem z brakiem dofinansowania jakiejkolwiek działalności, nie są w stanie promować tego pozytywnego wizerunku Polski, działając tylko za własny koszt, bo po prostu rodzi się pytanie, a ile można i komu to jest potrzebne.
Czyli tak naprawdę jest źle, a światełko w tunelu jest jakieś i nie jest to jakiś nadjeżdżający z naprzeciwka pociąg? Widzisz jakieś światełko w tunelu, czy na razie nie?
Na razie nie mamy umów, na razie nie mamy ani złotówki od początku roku, ale jesteśmy, funkcjonujemy. Robimy to na poziomie profesjonalnym, będziemy robić to nadal i mamy nadzieję, że po prostu będziemy mogli kontynuować to, co rozpoczęliśmy ponad 30 lat temu, bo nie jesteśmy gotowi do zamknięcia naszych projektów i tak jak w Lwowie się mówi, oby dalej i do przodu, a po prostu wytrwamy.
A jeśli ktoś chciałby Was wspomóc, to informacje na ten temat oczywiście na stronie Radia Lwów, ale również na stronie Radia Szczecin pod rozmową, którą właśnie prowadzimy, pod zapisem tej rozmowy na stronie radioszczecin.pl. A do Was?
radiolwów.org, to znaczy wystarczy nawet w Google wpisać Radio Lwów i pierwsza od góry strona to jest nasza, nasz portal, a można nas wspierać wpłacając na konto Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddziału Stołecznego z dopiskiem Radio Lwów.
Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Na kolejną fonosferę zapraszam już jutro po godzinie 19:00. a już za chwilę u nas w Radiu Szczecin Wiadomości. Potem Radio Szczecin na wieczór. Zapraszam w imieniu Janusza Wilczyńskiego i Sławka Orlika. Agata Rokicka, miłego wieczoru także z Radiem Szczecin.